radiowo-naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest profesor doktor habilitowana inżynier Agata Kodwasik z Katedry Chemii Analitycznej, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Witam panią profesor w Radiu Gdańsk na naszej antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zainteresowania pani profesor to jest analiza wody, gleby i produktów spożywczych za pomocą takich metod jak chromatografia i spektrometria mas. O tym troszkę powiemy w przystępny sposób, wyjaśnimy państwu, o co chodzi. Ale jak to się stało, że pani wybrała chemię? To jest taki ciężki kierunek, gdzie trzeba dużo pracować, dużo ćwiczyć, dużo wykonywać zadań w szkole przynajmniej, tak jak nam się to kojarzy. No a jeśli chodzi o naukę, to już w ogóle są Himalaje później, prawda, wiedzy, którą trzeba mieć. Jak to było w pani przypadku?
No ja zdaję sobie sprawę, że chemia po prostu nie jest lubiana. Może dlatego, że nie jest zrozumiana.
Jest trudna,
ale też tak naprawdę chemia otacza nas wszystkich. Wszystko, co jest wokół nas, to jest po prostu chemia, od tego, co oddychamy, co pijemy, co jemy, w co się ubieramy, czym dysponujemy, czym jeździmy. Jak to się stało? Powiem szczerze, że trudno mi to powiedzieć. Nawet nie pamiętam dokładnie, kiedy to się stało, że akurat chemią się zainteresowałam, ale
no
myślę...
Musiała pani być w szkole średniej dobra z tej chemii, prawda?
Właśnie nie. O to chodzi, że nie. Nigdy w szkole podstawowej ani w szkole średniej nie wykazywałam zainteresowania chemią, bardziej medycyną, bardziej rzeczami związanymi z człowiekiem, ale na swojej drodze spotkałam takie osoby, które mnie zafascynowały właśnie swoim byciem i swoimi pracami, i one dotyczyły prac chemicznych, ale dla człowieka. Na mojej drodze stanął pan profesor, doktor habilitowany inżynier Aleksander Kołodziejczyk, potem zresztą został rektorem Politechniki Gdańskiej, i on mnie jakoś tak zaraził, tak go spotkałam i mówię, ten facet fajne rzeczy robi, co on takiego robi, i potem jakoś tak poszłam na ten Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.
Czyli on był pani takim mentorem.
Tak, od samego początku i tak sobie pomyślałam, że oj, chciałabym być tak jak on.
No. Tak to się zaczęło. Czy świat nauki jest dzisiaj otwarty na kobiety bardziej? Dziewczyny na politechniki, taka akcja nawet jest, prawda? Częściej słyszymy, chyba więcej kobiet studiuje w tej chwili na kierunkach technicznych, takich, bo to trudne są, prawda? Naukowczynie też się pojawiają coraz częściej z osiągnięciami.
Myślę, że tak, ale kiedy ja studiowałam, było nas tak mniej więcej pół na pół. Dzisiaj jak patrzę na naszą brać studencką, to absolutnie kobiety, więcej jest kobiet na takim wydziale chemicznym, na kierunku chemia czy biotechnologia. Na kierunku technologia chemiczna już jest troszkę więcej mężczyzn, ale wcale nie najwięcej, a na Politechnice Gdańskiej oczywiście najwięcej facetów.
Czytając jakiś wywiad z panią sprzed lat, znalazłam taką informację, że pani przywoziła swoje dzieci na wydział, gdzie się pracowała w laboratorium, a oni na parkingu pod budynkiem zajmowali się sobą, jeżdżąc na deskorolkach, na rolkach, tak? Tak to było?
Tak, to było.
No bo jako... Trudno było pogodzić tę rolę matki z pracą naukową.
Ale jak widać, nie jest to niemożliwe. Było to trudno, natomiast było to możliwe, ale myślę, że dzisiaj kobietom jest łatwiej, ponieważ dzisiaj my już nie jesteśmy zamknięte w domu, dzisiaj też jeździmy samochodem, dzisiaj mamy różne instytucje, które nam pomagają w tym i jest po prostu dużo łatwiej. No i nie ukrywajmy, ja nie robię makaronu ręcznie, tak jak robiła to moja mama i może dlatego więcej czasu mogę poświęcić po prostu nauce.
A proszę wyjaśnić słuchaczom, na czym polegają te metody pani pracy, metody analityczne, bo bada pani skład różnych substancji, także wody, gleby, jedzenia, krótko mówiąc, perfum, wszystkiego to, czego my używamy później na co dzień, żeby sprawdzić, co tam jest, czy nie są zanieczyszczone na przykład, tak?
Tak, to znaczy moje badania takie prowadzone są dwukierunkowo. Z jednej strony, i to był początek mojej kariery naukowej, to było badanie substancji zanieczyszczających, szkodliwych dla człowieka i w związku z tym interesowałam się, co takiego zanieczyszcza, ile tego jest w tych próbkach wody, gleby czy produktów spożywczych. Dzisiaj już bardziej, ponieważ my już mamy większą świadomość i wiemy, co tak naprawdę jest szkodliwe i co nam zanieczyszcza to środowisko i wszystko wokół nas, bardziej kieruję swoje badania na tym, na związki, które mają dobry charakter, ten pozytywny wpływ na człowieka, żeby było nam wszystkim, żeby się lepiej żyło.
A jak wykonuje się taką analizę chemiczną, na przykład wody albo żywności? Jakimi technikami można sprawdzić po prostu skład albo te zanieczyszczenie?
Przede wszystkim w takiej matrycy jest bardzo dużo różnych związków. Związków o różnym charakterze, ale raczej o charakterze organicznym i tymi ja głównie się zajmuję. Tych związków jest tak dużo, w związku z tym taka analiza polega na tym, iż próbkę się pobiera. Związki te mogą być na niskim stężeniu, ale już szkodliwe. W związku z tym należy zwiększyć to stężenie tych substancji w tej próbce różnymi technikami, które stosują chemicy w laboratoriach, a następnie rozdzielić tą mieszaninę tych wszystkich związków wyizolowanych z takiej wody, czy produktów spożywczych, czy gleby, czy powietrza i trzeba je rozdzielić na podstawowe składniki w nich zawarte i je po prostu zidentyfikować. Może to brzmi tak...
To jest właśnie metoda chromatografia i spektrometria mas, tak? Gdzie obydwie te metody jakby powodują, że można sprawdzić co i ile czego jest w danej próbce.
Dokładnie. Ta chromatografia właśnie nam umożliwia to rozdzielenie pojedynczych składników, a ta spektrometria mas jest takim okiem, detekcją tego, co my tam
to
mamy.
To są prace naukowe, ale to też używa się, stosuje te metody w takim życiu codziennym, w badaniu na przykład, nie wiem, składu żywności, zlecane są na przykład przez producentów żywności takie badania?
Takie badania są zlecane, bardzo często zlecają nam po to, żeby opracować metodę, coś sprawdzić, ale również wiele różnych zakładów ma już swoje laboratoria. Polpharma ma swoje laboratoria, nie wiem, firma AA produkująca kosmetyki ma swoje laboratoria, Ziaja ma swoje laboratoria i oni też tam stosują techniki właśnie chromatografii i techniki chromatograficzne sprzężone ze spektrometrią mas.
Rozumiem, że ma pani swoich byłych studentów w tych firmach również.
Tak, dzięki temu mam mniej więcej pojęcie, jak to jest, ale też kształcimy dla nich tych młodych ludzi.
A jak wygląda taka aparatura? Mhm. Jak wygląda taki laboratorium? To znaczy, to jest coś wielkiego i które potrzebuje wielką powierzchnię, czy wręcz przeciwnie?
To zależy jaki. Takie chromatografy sprzężone ze spektrometrią mas mogą być małe i mieścić się na biurku. Myślę, że tutaj na tym biurku mogłaby pani zmieścić ze 4 takie, ale są też takie, które są duże i to jest, ja bym to może porównała do samochodów. Może pani mieć malutki samochodzik i może pani mieć wielki samochód.
Rozumiem, że różnią się też możliwościami, tak?
Do
przeprowadzenia szczegółowych badań. Jakie na przykład można dane uzyskać z takiego badania?
Z takiego badania otrzymujemy dane dotyczące analizy jakościowej i ilościowej, czyli tak jak już pani wspomniała, możemy powiedzieć, co jest obecne w próbce i w zależności od skomplikowania tego spektrometru mas, my możemy zidentyfikować tą substancję na podstawie jonów, które się pojawiają te jony są takim odciskiem palca danej substancji, czyli na tej podstawie możemy je zidentyfikować i im z większą dokładnością chcemy otrzymać dany wynik, tym po prostu bardziej zaawansowana jest aparatura.
Czyli na przykład można na czynniki pierwsze rozłożyć jakąś substancję, tak? I sprawdzić co wchodzi w skład.
Tak, w zależności od tego można i na czynniki pierwsze, ale można też na takie grupowe analizy porobić. Czyli w zależności od tego, jakiego typu analizę, jakiego typu informacje chcemy uzyskać, takiego typu ten sprzęt musimy wykorzystać.
My mamy taką... Społeczeństwo, mam na myśli mówiąc my, taką trochę enigmatyczną wiedzę na temat tego, jak pracuje się w takim naukowym ośrodku, w laboratorium, które zajmuje się tymi badaniami. Czasami gdzieś tam możemy zobaczyć w telewizji, jak osoba, która się tym zajmuje, wlewa jakieś próbki, prawda, do jakichś pojemników, tak, które później trafiają do jakichś wirówek i tak to wygląda mniej więcej, ale taką każdą substancję trzeba w czymś rozpuścić. Wy używacie też całą masę rozpuszczalników i różnych innych preparatów, które służą temu, by dojść do tego wyniku, tak?
Tak, czyli dobrać odpowiednio rozpuszczalnik, który wykorzystujemy, dobrać odpowiednio warunki chromatograficznego rozdzielenia tych substancji, ponieważ ich jest dużo, ich jest tysiące w takiej
próbce. Takim rozpuszczalnikiem na przykład może być?
Takim rozpuszczalnikiem może być klasycznie metanol, etanol.
Czyli alkohol.
Alkohol. Może to być woda, kierujemy właśnie się w stronę tych takich ekologicznych rozpuszczalników, może to być woda, ale mogą też być mieszaniny tych substancji. nutrycji plus różne dodatki. No i na tym polega właśnie nasza wiedza, że my zdobywając doświadczenie i wiedzę, co w czym można rozpuścić, jakiego typu warunki chromatograficznego rozdzielenia dobrać, żeby ta analiza była dobra w cudzysłowie, czyli rozdzielamy wszystko na pojedyncze składniki, uzyskujemy pojedyncze sygnały i jesteśmy w stanie to oznaczyć ilościowo.
Taka wiedza chemiczna przydaje się pewnie w życiu codziennym też, bo sobie myślę, że te rozpuszczalniki, o których mówimy, na przykład alkohol czy na przykład tłuszcze, bo tłuszcz też może być jakimś dodatkiem, powinno się czasami spożywać z niektórymi innymi składnikami pożywienia. Na przykład mówi się, że lepiej będą wchłaniać się witaminy, jeśli my będziemy warzywa spożywali z odrobiną jakiegoś tłuszczu, oliwy na przykład, tak? To też jest chemia.
To jest też chemia. No to myślę, że to łatwiej może mi jako dzieciom wytłumaczyć na przykład, że witaminy są i tłuszcz rozpuszczalny, i rozpuszczalne w wodzie, i oba rodzaje substancji są potrzebne. Taka wiedza ogólna pomaga na przykład do decyzji. Przecież takie witaminy rozpuszczalne w wodzie, ich nadmiar możemy wziąć bez konsekwencji większych, ponieważ nadmiar usuwamy, ale te z kolei rozpuszczalne w tłuszczach, no powinniśmy dozować, ponieważ mogą zaszkodzić człowiekowi, więc w życiu się bardzo przydaje.
Te analizy, które Państwo przeprowadzacie naukowe, one trochę przypominają mi taką pracę w laboratorium kryminalistycznym, można nawet powiedzieć, tak? Bo tak podobnie i podobnymi metodami szuka się dowodów jakiejś zbrodni. Tak to jest, że również ludzie, którzy pracują później w takich warunkach na rzecz policji na przykład, są absolwentami waszego wydziału, prawda?
Absolutnie tak, dokładnie techniki chromatograficzne wykorzystują do badań, dokładnie spektrometrię mas wykorzystują do badań. To są dokładnie takie same analizy, natomiast analytics, ta próbka jest inna, bo albo badają mocz, albo badają krew, albo badają jakiś element z miejsca zdarzenia. My badamy wodę, my badamy glebę, my możemy badać materiał. Pod względem takim chemicznym one są przecież zbliżone.
A policja albo prokuratura zwraca się czasami do pani z prośbą o pomoc, o wykorzystanie na przykład waszego sprzętu do zrobienia jakiejś analizy?
Tak, miałam takie przypadki. Pamiętam dokładnie, jak młodzież, wśród młodzieży były popularne dopalacze i oni wtedy po konsumpcji mieli zupełnie inną świadomość i były nawet przypadki zgonu i wówczas były pobierane próbki i pytanie brzmiało, co tam jest w środku, i wtedy brałam udział w takich badaniach i identyfikowaliśmy te substancje.
Ale wróćmy do tej analizy środków spożywczych, wody albo leków, czyli tego, co my tak naprawdę aplikujemy sobie jako ludzie do organizmu naszego. Czy można na przykład oznaczyć nawet śladowe w tym składzie obecności jakichś pierwiastków czy zanieczyszczeń? Bardzo, bardzo małe. Ta analiza pozwala na takie badanie?
Tak, taka analiza pozwala na to. Oczywiście próbkę trzeba przygotować. Jeżeli w wodzie, takiej wodzie pitnej, byłyby ślady, pozostałości, na przykład jakichś leków czy narkotyków, które nie zostałyby usunięte w procesie oczyszczania wody, to ich śladowe ilości mogą być obecne w wodzie i wówczas my będziemy konsumowali. My tu mówimy o poziomach nanogramów na litr, czyli 10 do potęgi 9, mówimy na poziomie pikogramów na litr. To są bardzo niskie poziomy, ale jesteśmy w stanie oznaczać właśnie tak niskie poziomy.
A proszę powiedzieć, co znajdujecie w takim razie? Jakie najdziwniejsze substancje mogą się znaleźć w tych próbkach, które Państwo badacie, czyli w środkach spożywczych, w wodzie, w glebie? Czy to mogą być na przykład, sporo się teraz mówi i czyta na temat tego, że do wody dostaje się duża ilość na przykład leków, albo zwłaszcza hormonalnych, tak? Czy jakichś substancji tego typu? Czy rzeczywiście to w tej wodzie naszej się znajduje?
Ja powiem tak, w wodzie pitnej nie. Robiliśmy takie badania. W wodzie pitnej nie, ale badaliśmy również wody w różnych oczyszczalniach, żeby zobaczyć, czy te związki usuwane są w procesach oczyszczenia. One nie są usuwane w 100%, więc nawet po jakimś oczyszczeniu mogą się w tych wodach dostawać i w związku z tym zanieczyszczają środowisko. To są niskie poziomy, ale mówi się już dzisiaj, że te ścieki są tak naprawdę odzwierciedleniem społeczeństwa, które żyje, bo w tych ściekach znajduje się wszystko to, co my wykorzystujemy. Czyli ta osoba, co bierze lek na nadciśnienie, nadmiar jego wydala z organizmu, albo metabolizuje i tego leku też wydala. W związku z tym te wszystkie leki dostają się. To mogą być właśnie leki na nadciśnienie, na za niskie ciśnienie, na hormony. Są osoby leczone nowotworowo, w związku z tym oni dostają mieszaninę różnych leków. Nawet jeśli dzisiaj pani wzięła tabletkę ibuprofenu, bo bolała ją głowa, to również nadmiar tego leku wydali się z organizmu i to wszystko trafia do ścieków. Te ścieki nie są do końca oczyszczane w 100%, w związku z tym pozostałości tych wszystkich leków mogą trafić do środowiska. No i teraz taka odpowiedź tego środowiska w postaci organizmów żyjących w glebie albo w wodzie może być różna, no bo przecież taka ryba pływająca w akwarium, w których są resztki substancji obniżającej ciśnienie, podwyższającej ciśnienie, albo na przykład hormonalne, może po prostu zwariować. Tak jak my, gdybyśmy się faszerowali mieszaniną tych wszystkich leków, naraz byśmy połknęli, to byśmy...
Czyli ryzyko jest gdzie? W uprawach na przykład, przy podlewaniu taką, nie wiem, wodą niesprawdzoną czy zanieczyszczoną?
Dokładnie. Tam, gdzie woda jest nieoczyszczana, niewiadomego pochodzenia, które wykorzystujemy tą wodę i nie wiemy tak naprawdę, co jest. Ta świadomość jest niezwykle ważna. To nie jest...
Czyli w wodach gruntowych również, tak? Mogą
się pojawić. I stąd też to są te badania, które staram się prowadzić, żeby określić, w jaki sposób migrują te wszystkie zanieczyszczenia. One należą do grupy pojawiających się zanieczyszczeń. My sobie nie zdawaliśmy sprawy, że one będą zanieczyszczeniem, bo przecież ibuprofen to jest lek, bo przecież jakiś z hormonów jest nam przydatny dla naszego zdrowia, ale ten nadmiar jest szkodliwy.
Bo na przykład przy uprawach ekologicznych zwracało się uwagę przez wiele lat głównie na to, żeby one nie były w pobliżu, nie wiem, tras przelotowych, jakichś dróg uczęszczanych, żeby tam gleba była, prawda, nie zanieczyszczona na przykład metalami ciężkimi. Mniej się mówiło, przynajmniej do społeczeństwa, o tym, jak to jest podlewane i skąd czerpie się wodę do tych upraw. I tutaj jest pewne też ryzyko, że no niekoniecznie to wszystko, co ekologiczne, musi być ekologiczne. Warto to badać i sprawdzać.
Warto sprawdzać i tak jak już wspomniałam wcześniej, ta świadomość, którą my powinniśmy mieć, żeby po prostu no, podejmować dobre decyzje. To rzeczywiście tak może być. Ale na szczęście społeczeństwo staje się jednak coraz bardziej wykształcone i my wiemy o tych zagrożeniach i dlatego je badamy.
Pani profesor, a tak jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy chciałam zapytać, co wynika oprócz tego, co już powiedziałyśmy, z pani badań dla nas konsumentów, a chodzi mi tutaj o producentów żywności, właśnie leków, czy oni opisują skład zgodnie z prawdą, tak ogólnie, jakbyśmy mieli powiedzieć, tak? Czy jednak zdarzają się pomyłki, może celowe wprowadzanie w błąd albo niecelowe, no ale generalnie, czy to, co jest napisane na etykiecie, to się zgadza w pani badaniach? Czy z nich to właśnie wynika?
Ja może powiem tak. Generalnie laboratorium, w którym pracuję, jest badaniem takim laboratorium naukowym, więc my prowadzimy prace badawcze, a nie kontrolujemy tego, co jest na rynku, ponieważ do tego służą laboratoria.
Ale robiła pani badania mleka,
oczywiście,
na przykład.
Tak.
Dla dzieci, ale, mieszanek.
Dokładnie, więc mogę powiedzieć tak. To, co jest na etykiecie, rzeczywiście to znajduje się w tym produkcie i nie powinno być innych rzeczy. Jeżeli cokolwiek takiego się pojawia, to producent ma obowiązek wycofać i my słyszymy czasami albo czytamy w gazecie, że jakaś partia leku jest wycofana. Jest to możliwe. Generalnie no zgadza się.
To się zdarza, że na przykład jest czegoś za dużo albo czegoś za mało, tak?
Jeżeli jest czegoś za dużo albo za mało, trzeba wycofać ten lek i to się dzieje. Natomiast generalnie produkt musi, znaczy etykieta musi odwzorowywać rzeczy, które są w produkcie. Natomiast należy bardzo dokładnie czytać skład, bo są różne elementy, które dodane są do produktu w jakimś celu i one są pod różnymi symbolami albo ukryte, bo nie trzeba tego podawać i wtedy wtedy rzeczywiście ten skład nieodzwierciedlany jest w tej etykiecie.
To na co zwracać uwagę, to powiemy, proszę Państwa, po przerwie, a moim gościem jest profesor doktor habilitowana inżynier Agata Kodwasik z Katedry Chemii Analitycznej, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Wracamy do Państwa za kilka minut.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie w audycji naukowej Radia Gdańsk. Gościem jest profesor doktor habilitowana inżynier Agata Kodwasik z Katedry Chemii Analitycznej, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, zajmująca się m.in. badaniami nad analizą składu wody, gleby i produktów spożywczych. Witam Panią profesor ponownie. Co jest ciekawsze, szukanie substancji szkodliwych w tych próbkach, które Państwo sprawdzacie, czy też w drugą stronę, związków mających pozytywny wpływ na człowieka?
Ja powiem tak, nie odpowiem na to pytanie. Jedno i drugie jest dla mnie pasjonujące, stąd też zajmuję się i jedną tematyką, i drugą, tak żeby się po prostu nie zmęczyć, ale jedno i drugie ma w sobie taki element zaskoczenia, jak szukamy czegoś szkodliwego, chcemy, żeby nie było tej substancji, ale jak wyjdzie, to się cieszymy, że udało nam się oznaczyć i wykryć coś, czego nie powinno być i zareagować.
Każdy z nas boi się czegoś, co mogłoby zaszkodzić, prawda? Mm. Na przykład, co by się mogło znaleźć gdzieś w wodzie, w jedzeniu, czy w glebie, czy w lekach, gdziekolwiek. Takimi elementami są między innymi metale ciężkie. Rtęć, kadm, tam, prawda, tego typu metale. Czy gdzieś rzeczywiście trzeba uważać, bo one gdzieś mogą się częściej niż w innych substancjach gdzieś znajdować? Nie wiem, w wodzie, w glebie?
Ja powiem tak, mogą występować, zwłaszcza jeżeli są środowiska zanieczyszczone.
Czyli jak mamy działkę koło autostrady,
dokładnie,
czy jakiejś drogi szybkiego, dokładnie, ruchu, to tam będzie.
To uwaga. Tam mogą być metale, ale tam mogą też być organiczne. Tam mogą być również organiczne zanieczyszczenia. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, które są produktami niepełnego spalania, które właśnie ma miejsce w takim samochodzie.
I one gdzie są? W glebie, czy na przykład na roślinie, którą tam ktoś posadził?
One będą wszędzie, bo one się dostają do powietrza i z tego powietrza, powietrze jest taką autostradą dla nich i one się przenoszą. Mogą się dostać do wody, mogą dostać się do gleby i mogą się dostać do rośliny. Roślina, czyli jeżeli hodujemy sałatę, a tam jest bardzo rozwinięta powierzchnia, na powierzchni tej sałaty, tam się mogą z powietrza akumulować różne zanieczyszczenia.
Czyli jest jakaś bezpieczna odległość, gdzie one już się nie przemieszczą z tym powietrzem, czy to zależy od wiatru po prostu?
Dokładnie, to zależy od wiatru i od tej odległości. Im bliżej autostrady, im bliżej drogi, tym większe zanieczyszczenia, a im dalej, tym mniejsze. Sadźmy więc drzewa, puszczajmy drzewa wysoko po to, żeby stały się barierą.
Pani profesor, badała Pani skład mleka kobiecego oraz mieszanek dla niemowląt, tych mleko zastępczych tak zwanych. Co wynika z tych Pani badań? Czy skład tych mieszanek jest podobny do mleka mamy?
Ja powiem tak, od razu tutaj chciałam powiedzieć, że to jest praca zespołowa i temat, który realizujemy, jest pracą zespołową. To jest tak naprawdę we współpracy z panią doktor inżynier Weroniką Hewelt-Belką, która przygotowała doktorat, używając lipidomik do oznaczania różnych rzeczy, i pani doktor inżynier Dorota Garwolińska. Jej temat typowo był skoncentrowany na tym mleku. Celem tych badań było porównanie tych składów i wyszukanie w mleku kobiecym tych drogocennych lipidów, które mają pozytywny charakter. Te lipidy są wszędobylskie, bo przecież błona komórkowa
lipidy
również
to tłuszcze.
To tłuszcze, ale to nie tylko taki tłuszcz, który my widzimy na patelni, czy masło na kanapce, ale to są w naszym organizmie, tych tłuszczy jest dużo. Są błony komórkowe, które mają warstwę tłuszczu i one są niezbędne, bo oprócz innych rzeczy, ale chyba najważniejszych, są magazynami energii. Dzieci nie miałyby tej energii, gdyby nie miały tych tłuszczów, i musimy im dostarczać. I teraz takie mleko kobiece jest, wiemy, najlepsze. Nie ma mieszanki sztucznej, która by była tak dobra jak mleko matki. Stąd też nasze badania celem znalezienia, co takiego jest dobrego w tym mleku matki, czego nie mają te mieszanki i co można byłoby ewentualnie na przykład dodawać do tych mieszanek, żeby były lepsze. Ja nie jestem zwolennikiem mieszanek sztucznych. Uważam, że powinniśmy długo karmić piersią, ale przecież są kobiety
różne
chore,
sytuacje.
Przecież są tak. dzieci, które tracą matki i po prostu nie mogą być karmione. I chodzi o to, żeby te mieszanki były jak najlepsze.
To proszę w takim razie powiedzieć wszystkim przyszłym mamom, albo paniom, które właśnie oczekują dziecka, albo właśnie karmią, na co zwrócić uwagę? Czego na przykład może będzie łatwiej, czego nie powinno być w takiej mieszance?
Ja powiem tak, w tych mieszankach nie ma, że nie powinno, bo te mieszanki są skonstruowane dla dzieci tak, żeby tam było to coś, co im jest potrzebne,
no niezbędne. No tak, ale czasami na przykład one są dosładzane
tak, no to
cukrem.
Są...
Ja część powiem... jest mniej lub bardziej dosładzana. Ten cukier dla w mleku matki też się znajduje?
Też się znajduje, bo przecież my też mamy nawet
ale nie sacharoza, inny.
Ale nie sacharoza, ale nie substancje zastępujące ten cukier. Więc wszystko, co daje nam natura, jest dobre. Ale też trzeba by brać to świadomie i w związku z tym wszystko jest dobre, ale w ograniczonej ilości.
Czy dzięki na przykład tej analizie, którą Państwo przeprowadzacie w laboratorium, można określić pochodzenie tych niepożądanych związków? Czyli krótko mówiąc, skąd one się wzięły w danej próbce? Czy trafiły na przykład do żywności w okresie wegetacji roślin albo, nie wiem, w trakcie produkcji później już gdzieś na jakimś w jakiejś tam fabryce czy przedsiębiorstwie, które przetwarza tą żywność?
Tak, jednakowoż to wymaga właśnie takiej wiedzy na temat takiej chemii środowiska. Należałoby wiedzieć, skąd się biorą niektóre substancje, jak migrują, jak zmieniają swoją strukturę, bo przecież one podlegają różnym transformacjom, metabolizmowi, degradacji fizycznej, chemicznej i ta wiedza z takiej chemii środowiska jest potrzebna do określenia tego. Jest to trudne, ale jest to możliwe, no i tak na tym między innymi też polega nasza praca.
My też widzimy na przykład na etykietach czasami, że śladowe w skład jakiejś tam substancji albo na przykład, nie wiem, orzechów, czy tam selera, czy jakieś substancji generalnie alergizujących, prawda, mogą się pojawić. Ale miałam tutaj na myśli bardziej chyba takie substancje chemiczne, które mogłyby trafić, bo ktoś, kto czyta etykietę, może czasami się poczuć zagubiony, widząc całą masę różnych symboli. E tak zwanych, tak? To wszystko, co E, to jest niezdrowe, czy niekoniecznie?
Jakbym powiedziała, wszystko w ograniczonych ilościach nasz organizm jest w stanie tolerować, ale w nadmiernych ilościach nie. W związku z tym jest to bardzo ważne. Wiele tych substancji pod hasłem E nie jest zdrowa dla społeczeństwa. W związku z tym konsumpcja w dużych ilościach jest szkodliwa. Jeżeli ja, jako dorosły człowiek, wypijam sok od czasu do czasu, który zawiera jakiś sztuczny barwnik, no bo nie ma niebieskiego jego koloru w naturze, więc on jest sztucznie barwiony, no to prawdopodobnie nic mi się nie stanie. Ale jeżeli ja tak od małego dziecka będę futrować dzieci tego typu substancjami sztucznie barwionymi, to na pewno odbije się to na zdrowiu. Ale z drugiej strony takie napoje, które są sztucznie barwione, na przykład kolorem czerwonym i w tym celu dodaje się na przykład, nie wiem, soku z buraka czy jakiegoś innej, to jest to zdrowe i dlaczegoż by nie konsumować tego? Ale jeszcze raz powtórzę, to już chyba mówiłam podczas tej audycji, wszystko w ograniczonych ilościach to organizm sobie poradzi, ale w nadmiernej ilości na pewno.
Mówiła Pani, że Wy się tym jako naukowcy nie zajmujecie, ale z pewnością Pani wiedzę posiada, czy producenci żywności są zobowiązani do przeprowadzania takich badań, analizy jakości żywności, zanim trafi ona na rynek. Czy przemysł w ogóle współpracuje w jakiś sposób z naukowcami w tym zakresie?
Absolutnie tak i absolutnie musi przeprowadzać tego typu rzeczy, bo wszystkie rzeczy, które są przeznaczone do konsumpcji dla człowieka, muszą być przebadane i muszą spełniać pewne normy. I jeśli takie laboratorium ma pewne kłopoty albo podejrzenia, czasami po prostu korzysta z naszych możliwości, z naszej aparatury i z naszej wiedzy po to, żeby opracować takie techniki pomiarowe i rzeczywiście coś to się robi.
Chciałabym też przy okazji zapytać o opakowanie, czyli o to, co ma kontakt z żywnością. bo my często mamy gdzieś z jakiegoś importu możliwość kupienia chociażby plastikowych łyżek, potem słyszymy na przykład, że te łyżki to do gorącej wody nie można takiej łyżki włożyć, bo ona właśnie w jakiś sposób wydziela substancje szkodliwe. Czyli też trzeba zwracać uwagę na to, czy coś, co, w czym trzymamy jedzenie, gotujemy je, na te opakowania i czy one po prostu nie powodują, że będziemy sobie, że tak powiem, podawać szkodliwe substancje do organizmu wprost przez ten kontakt.
Absolutnie tak, jak popatrzymy na te wszystkie pojemniki z tworzywa sztucznego, to jest bardzo ważne, z czego są zrobione i co mogą emitować. Takie badania również prowadzimy, również.
Co jest, jest najgorsze?
Powiem tak, ja nie wiem, co jest najgorsze, bo za chwilę okaże się, że producent wymyśli jakiś inny materiał, ale myślę, że no, te bisfenole, które się wydzielały z opakowań do produktów spożywczych, to był taki bardzo głośny temat, bisfenol A, znany, nawet mamy produkty, przecież free BPA, to jest tak. Wolne od bisfenolu A.
Bisfenol to, czyli opakowania na przykład butelki typu tak zwanego PET, tak? Ale te, które w tej chwili są na rynku, one już będą, mogą nadal być szkodliwe w jakiś sposób? Czy ktoś to kontroluje?
Tak, oczywiście, że tak to się kontroluje. Zresztą teraz w ogóle przemysł, który produkuje tworzywa sztuczne, przygotowuje różne inne materiały i z innych materiałów.
Czyli tam też muszą być normy spełnione.
Dokładnie, muszą być normy. Jest bardzo dużo różnych nowych mieszanek. Właśnie na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej sprzedaliśmy przecież licencje, gdzie są materiały opakowaniowe, można produkować takie mieszanki, która zawiera materiały naturalne i dzięki tym wolne są od tego bisfenolu.
No właśnie teraz takie pytanie jeszcze, czy istotne jest, bo chciałam zapytać o temperaturę. Mhm. Czasami wkłada się do kuchenki mikrofalowej w opakowaniu takim, jak się przynosi z restauracji, czy w jakim dostarcza catering, czyli taki plastik powleczony folią albo opakowanie takie styropianowe. I teraz podgrzanie tego niesie ze sobą jakieś ryzyko, że tam coś do tego naszego sosu, że tak powiem, się dostanie, co może nam zaszkodzić?
Absolutnie tak. Nie znamy pochodzenia tego opakowania, nie mamy opisu najczęściej tego opakowania, w związku z tym nie wiemy, co tam się może wydarzyć. Ale dlatego na rynkach są dostępne naczynia, które można wykorzystywać w mikrofalach i korzystajmy z nich, bo one nie bez powodu są do tego celu przygotowane.
Jeśli nie mamy takich naczyń, no to lepiej chyba przełożyć na zwykły talerz i podgrzać w taki sposób.
Ależ oczywiście są dużo ładniej i jedzenie będzie się piękniej prezentowało i pewnie lepiej smakowało, jak będziemy jedli to na zwykłym talerzu, a nie ze styropianowego
pudełka. A czy jest jakieś ryzyko, że jeśli nie będziemy podgrzewać, ale na przykład trzymamy napój w takim plastikowej butelce typu PET, to do tego napoju coś może się też przedostać, jakieś mikroplastiki, o tym się sporo teraz mówi.
Ja powiem tak, no teoretycznie może być, ale jeżeli już takie opakowanie jest przygotowane do konsumpcji dla człowieka, to nie powinno coś takiego mieć miejsca, bo te badania mają właśnie na celu wyeliminowanie tych tworzyw, które mogą generować takie problemy. Jak już jest dopuszczone na rynek, nie powinno. Te mikroplastiki mogą się dostawać z innych produktów, które...
W jaki sposób one właśnie powstają? Że się pojawiają i potem gdzieś mamy je w wodzie albo w powietrzu.
One migrują w środowisku, ponieważ kiedyś naszą ideą było, żeby wyprodukować plastik, który jest niezwykle trwały. Ale myśmy, chociażby torby foliowe, były niezwykle trwałe, tylko że one, ich proces degradacji trwa długo. W związku z tym była kolejna koncepcja, aby proces degradacji trwał jak najszybciej. Ale jeżeli ten proces degradacji jest krótki, ale te siatki czy te naczynia rozkładają się i tworzą różne drobinki, to w którymś momencie one rozkładają się właśnie do takich drobinek w postaci mikroplastiku i zanieczyszczają fizycznie nasze środowisko.
A czym to grozi, jak jesteśmy poddani działaniu? One mają wpływ na układ na przykład odpornościowy człowieka, na układ rozrodczy?
Dokładnie, układ rozrodczy, układ immunologiczny, fizycznie niszczą płuca, może właśnie to, że są alergie różne, to może dlatego, że dostaje się do naszego organizmu mnóstwo różnych substancji i taka mieszanka może wywoływać przeróżne choroby.
To na koniec, pani profesor, jeszcze o planach naukowych. Co się będzie działo w zespole, w którym pani pracuje, czym się będziecie zajmować w najbliższym czasie, czym się może zajmujecie, co warto, o czym warto powiedzieć?
Absolutnie uważam, że powinniśmy kontynuować obie te ścieżki, badanie, przede wszystkim badanie nowo pojawiających się zanieczyszczeń, te, które się generuje do środowiska i przede wszystkim w drugim aspekcie, jaki środowisko może mieć oddźwięk na właśnie tego typu zanieczyszczenia, czyli badanie zanieczyszczeń, ale tych nowo pojawiających się. No i drugi aspekt to jest te badania dla człowieka. Badania dla człowieka w aspekcie, cóż takiego możemy oferować przyszłemu pokoleniu, które jest no, po prostu naszą przyszłością, temu małemu dziecku, żeby ono było jak najzdrowsze, czyli absolutnie kontynuacja badań na poziomie pokarmu mleka matki, czy tych pierwszych pokarmów dziecka. To będą te dwa kierunki, które będziemy kontynuować. No i bezsprzecznie wykorzystanie techniki chromatografii cieczowej połączonej ze spektrometrią mas, aby odpowiedzieć na te wszystkie pytania w sposób szybki i konkretny.
Profesor doktor habilitowana inżynier Agata Kodwasik z Katedry Chemii Analitycznej, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę pani profesor i przyjście do studia.
Ja również serdecznie dziękuję.
Bardzo państwu również dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Radiowo, naukowo.